Możemy regulować zegarki. 8.30 zgodnie z planem. Dzisiaj 26 dzień naszych radiowych peregrynacji, kiedy Radio Wnet wraca do źródeł. Wciąż gości nas KGHM Polska Miedź, w piątek z Lubina, a dzisiaj Huta Miedzi Głogów. Mój niezwykły gość. Zanim go przedstawię, to powiem tak. Najlepsza trashowa power metalowa płyta w historii to Metallica Master of Puppets. Jeżeli mowa o jednej z najlepszych powieści świata, oczywiście Wielki Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Gdy mowa o mistrzu metafor i poezji, oczywiście Książę Poetów, Zbigniew Herbert. Natomiast, panie i panowie, rzadko się zdarza, że mogę rozmawiać z mistrzem nad mistrzami. Mistrz Huty Miedzi Głogów 1, mistrz Huty Miedzi Głogów 2, dyspozytor Huty, pan Czesław Dominik, który z Hutą Miedzi Głogów, z KGHM-em związany jest prawie 50 lat. Witam serdecznie. Mistrzu.
Dzień dobry Państwu.
Panie, drogi panie Czesławie, czym zajmuje się mistrz nad mistrze w Hucie Miedzi Głogów?
Jak w 1973 roku dostałem angaż mistrza, miałem 22 lata i byłem najmłodszym pracownikiem brygady. Wszyscy byli starsi ode mnie. Ja miałem tylko technikum hutnicze, jakiegoś stażu 3 lata, drugiego wytapiacza parę miesięcy i zostałem mistrzem. Musiałem kierować brygadą, łączyć ich smutki, radości, pijaństwa i inne nieprzyległości. W każdym razie ważne było to, żeby się połączyć razem, wyznaczony cel przez szefa osiągać i dążyć do celu. Piec szybowy, proste urządzenie, ale było bardzo dużo przy nim pracy.
Piec szybowy, czyli do czego służy ten piec?
Piec szybowy na Hucie 1 Głogów wytapiał kamień miedziowy. Brykiet produkowany na Wydział Przygotowania Wsadu taśmami szedł do zbiorników, potem nabojami 800 kg, 100 kg koksu, później 80, 70, 60 nawet i żużel konwerterowy był wsadem. Poprzez układ dzwonowy wlatywał do pieca, tam poprzez nagrzewanie dochodził do wanny, gdzie do garu, gdzie został przetopiony, przereagowany i wychodził kamień miedziowy o zawartości wtedy jeszcze, jak ja pracowałem, 60-65% miedzi w kamieniu. Później w zależności od koncentratów to nawet do 53 dochodził, tak, taki niski był. Potem to szło na konwertory i z tego produkowało się miedź. No ale już nie będę opowiadał, co z tym było.
Miedź, czyli nasze szlachetne kuprum, patrząc na tablicę Mendelejewa. Pan Czesław Dominik, były pracownik Huty Miedzi Głogów, mistrz Huty Miedzi Głogów 1 i Huty Miedzi Głogów 2, dyspozytor Huty. No powiedzieliśmy sobie nieco, czym się zajmuje mistrz, a czym się zajmuje dyspozytor Huty, bo dla mnie dyspozytor to jest taki człowiek, na głowie którego jest niemal wszystko, to prawda?
No, poprzez różne wydziały huty, a więc Hutę 1, Hutę 2, nawet Wydział Ołowiu. Trafiłem w końcu tutaj do biurowca. Dyrektor Warmus wtedy wyciągnął mnie po 26 latach tułaczki po hucie, po wydziałach gorących, tak to nazywamy, a więc jeden piec, drugi piec, trzeci piec, piec elektryczny. Potem nawet na Hucie drugiej miałem całość huty pod swoim nadzorem, 6 mistrzów do dyspozycji, no i mistrzowie mieli kolejne brygady, bo wtedy byłem już starszym mistrzem. Dalej mistrzem, ale starszym mistrzem.
Czyli są różne hierarchie,
tak,
różne drabiny.
Bo mistrz to jest ten bezpośrednio pracujący z ludźmi, starszy mistrz już ma paru mistrzów i też wchodzi w ich zastępstwa, ten idzie na urlop, ja wskakuję w jego miejsce i wtedy przejmuję brygadę. I co to było za pytanie? Czym się zajmuje dyspozytor Huty?
Dokładnie.
Więc dyrektor Warmus po 26 latach tułaczkach po hucie, gdzie już wszystko wiedziałem praktycznie na każdym wydziale, co może być, co może się zdarzyć, bo co było, to wiedziałem dokładnie. Wziął mnie do dyrekcji jako dyspozytora huty, gdzie miałem już całą hutę pod sobą. Kawałek Odry i srebro, które powstało też w pewnym momencie. A Odra była bardzo ważnym elementem huty, dlatego że w 1997 roku wielka powódź, walka o to, żeby nie zalano pompowni, która produkowała wodę dla chłodzenia urządzeń hutniczych, a dzisiaj z kolei jest druga sprawa, małość wody, niski poziom Odry. Też jest problem. Także z tą wodą to nie wiadomo, jak jest tak naprawdę.
Z tą wodą to nie wiadomo i o tym będziemy rozmawiać, jak będziemy w Bornym Sulinowie, a później również poniedziałkową porą za tydzień w Tucznie i o tych hydrologicznych zagadkach naszej rzeczywistości, w naszej pięknej ojczyźnie będziemy rozmawiać. Natomiast, drogi panie Czesławie, Czesław Dominik, były pracownik Huty Miedzi Głogów. Większość osób, większość ludzi tutaj, których spotkaliśmy, bardzo gościnnych, w Głogowie opowiadali o jednej rzeczy, że tak naprawdę jeżeli ktokolwiek otrze się o KGHM Polska Miedź, to tak naprawdę ten kontakt sprawia, że już całe życie jest się właśnie w okręgu, w obszarze KGHM Polska Miedź. I jak zaczęła się pana historia? Bo powiedział pan, że tak, technikum, potem czeladnictwo, natomiast czy to był taki wybór tego zawodu, tej profesji z namysłem, że pan to już kalkulował, tak, będę tutaj pracował, czy jednak inny splot wydarzeń?
Urodziłem się i wychowałem w Złotoryi, obok Legnicy. Jak się weszło na Wikołak, w Złotoryi było widać komin legnicki. Ale kończąc podstawówkę, idąc do technikum, nie zdawałem do hutniczego, bo nie miałem pojęcia, że takie w ogóle jest. Zdawałem do technikum elektroenergetycznego, gdzie z fizyki dostałem 5, z matematyki 4 plus i z polskiego 2 naciągany plus. I że w tym samym budynku było technikum hutnicze, zaproponowano mi, żebym przeniósł papiery do technikum hutniczego. Po 3 miesiącach uczenia się, jak zaczęliśmy hutnictwo ogólne, wiedziałem, że to jest moje życie, że tam się sprawdzę i tam ta praca będzie moją pasją.
A co młodego Cesia tak wtedy zachwyciło?
Urządzenia, gorąca stal, walcowanie i koło tej huty się jeździło. Ta siarka. Proszę sobie wyobrazić, że jak pracowałem na szybowych i pojechałem z rodziną na wczasy, ja musiałem kupować zapałki, zapalać i wąchać, bo po tygodniu czasu mi się kręciło w głowie przez to, że nie miałem w organizmie odpowiedniej ilości dwutlenku siarki.
Czyli co?
Wracając do huty, łykałem i wszystko było ok.
Czyli lekko na dopingu, to jest.
Tak,
niezbędne.
Właśnie to była taki mój doping. Nigdy nie paliłem trawki, nie brałem innych rzeczy, bo jeszcze w moich czasach to było takie... No nienormalne, no. Rzadkością, ale siarka mi była zawsze bardzo potrzebna.
I bardzo dobrze, bo z panem Jerzym Górskim, triatlonistą, propagatorem sportu, autorem Ligi Krosowej, mówiliśmy o tym kolos i kagatos, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. Pan Czesław Dominik, moim państwa gościem. Natomiast Radio Wnet, drogi panie Czesławie, kiedy wraca do źródeł, mówimy o jednej rzeczy, że my chcemy gdzieś tam w sposób mistyczny, a potem mityczny skończyć tą polską strzelankę, że tak naprawdę my, opowiadając słuchaczom w Krakowie, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, gdzie można nas teraz słuchać i cały świat www.wnet.fm, odbijamy szacunek Polaków, Polek do samych siebie. Na wstępie naszej rozmowy powiedział pan, że tak naprawdę taki mistrz musi łączyć ludzi, musi dzielić ich troski, radości, smutki, bo to musi być jeden wielki tym. Jak jest z tym szacunkiem, z tym braterstwem pracowników KGHM Polska Miedź, z pana doświadczenia?
Moja historia pracy z ludźmi zawsze układała się dobrze. Bywało tak nawet, że jak powiedziałem brygadzie, że jutro przeprowadzam się z jednego mieszkania do drugiego, to na drugi dzień przyjeżdżało, bo to był 76 rok, przyjechali jeden konikiem, inny trabantem, inny jeszcze kim i pakowali i przewozili mnie do innego mieszkania. Także przynajmniej w tamtych czasach, jak ja byłem mistrzem i pracowałem bezpośrednio z ludźmi, to było coś niesamowitego. Była taka więź, tak jeden drugiemu potrafił pomagać, że aż było niepojęte. Dzisiaj z tymi ludźmi jest różnie. Młodzież troszeczkę inna jest niż nasza młodzież była. Troszeczkę inaczej podchodzi też do pracy. Każdy bardziej patrzy za pieniądze, może nie narobić się, a zarobić. To jest podstawa dzisiejszej młodzieży. U nas to najpierw trzeba było zapracować, a potem dopiero... Zresztą po 3 latach pracy zarabiałem więcej jak ojciec, który pracował 50 lat. Miałem pieniądze zawsze, tak mi się wydawało, że miałem na wszystko. No przyszły gorsze czasy potem w 90-tych latach, ale jakoś się przetrwało. zwłaszcza jak dziewczyny poszły na studia, bo dwie córki mam, obie poszły na studia rok po roku prawie.
A co studiują? Następczynie znaczy, tronu?
Jedna poszła na matematykę, skończyła optykę, bo po pół roku przeniosła się na optykę.
Czyli trochę jak z tatą było a propos tego egzaminu wstępnego, prawda?
Tak. I dzisiaj jest optykiem, skończyła w Krakowie też coś tam jeszcze, nie wiem, dziewczyna, która całe życie się uczy. Druga też skończyła studia w Legnicy informatyczne, aktualnie pracuje w Sądzie Głogowskim.
Pozdrawiamy następczynię tronu, pana Czesława Dominika. Natomiast słyszałem taką rzecz niezwykłą, że mimo tego, że jest pan byłym pracownikiem, no to jednak ciągnie wilka do lasu, że tak się wyrażę. No i co będzie z tym w przededniu pewnego pięknego jubileuszu? Patrząc na pana, nie wierzę w to, co usłyszałem podczas rozmowy z panem i z paną Natalią przed wejściem.
Muszę powiedzieć taką rzecz, że będąc młodym pracownikiem, jeszcze na piecach szybowych, w koło kręciło się fachowców z Legnicy, bo to tak się wtedy nazywał. On czekał na awarię i jak była awaria, wchodził dopiero do pracy i do pomagania. I później ci ludzie nauczali młodych, bo tu powstała szkoła zawodowa, technikum hutnicze w Głogowie, więc praktyki mieli na terenie huty i tak patrzyłem na tych starszych już emerytów, którzy uczyli młodzież, że chciałbym tak przynajmniej przepracować te 50 lat. Potem przyszedł czas, że przestałem w to wierzyć. A dzisiaj znowu uwierzyłem, bo chociaż w 2014 roku nabyłem praw emeryckich, niechcący, zostałem, podziękowano mi w pracy.
A czemu niechcący?
Bo ja nie chciałem. A dyrekcja miała inne zamiary, bo może byłem za drogim pracownikiem, może już za marżą się mądrzyłem przed kierownikami, bo wiedziałem więcej od młodzieży. Nie wiem dlaczego. W każdym razie podziękowano mi i emeryturę. Płakałem i żona mi podpowiedziała, a powiedz tam im, że jakby co, to jestem do dyspozycji, mogę przyjść na umowę zlecenie. Jeszcze nie poszedłem, nie, bo byłem na urlopach przedemerytalnych, już dzwonił do mnie przedstawiciel dyrektora Gostyńskiego i zapytał, czy ja przypadkiem nie żartowałem z tym byciem dalszym pracownikiem na umowę zlecenia. Ja mówię, nie, to jak chcecie, to proszę bardzo. I już 23 maja 2014 roku podpisano ze mną umowę. Od 28 maja poszedłem na emeryturę, a od 6 czerwca już byłem pracownikiem na umowę zlecenia. I tak trwa do dzisiaj.
A w przyszłym roku?
Do 19 roku, do końca tego roku mam podpisaną umowę. Brakuje mi jeden rok, żeby być związanym z hutą przez 50 lat. Bo 44 lata pracowałem na etacie, bo od 1 października 70 roku do tego 28 maja 2014 roku. Teraz piąty rok będzie się kończył, jak pracuję na umowę zlecenie. No i trzeba porozmawiać z naczelnym, z kimś, może jestem potrzebny, bo z tego, co widzę wśród kolegów, to oni mnie bardzo szanują. Często zadają pytania ci w moim biurze, młodzież, bo tam mamy rzeczywiście takich pracujących kiedyś na wydziałach, ale nie do końca doświadczonych, nie wszystko wiedzących. Ja jestem taką alfą i omegą dla nich i ciągle zadają pytania, a też ci pracownicy, mistrzowie z terenu huty też potrafią do mnie zadzwonić i zapytać o jedno czy drugie.
No i jak się pan czuje z takim?
No czuję się dobrze.
Z tą etykietką alfa i omega.
To może przesadziłem trochę, ale uważam, że dużo wiem o tej hucie. I niektórzy mówią, że się mądrze, ale z nimi też mogę rozmawiać i na pewno nie przegadają.
Ale patrząc na pana, moim gościem pan Czesław Dominik, huta miedzi Głogów 1 i 2, mistrz, nadmistrz, dyspozytory huty, no pan się uśmiecha. To tak prywatnie, tak z przełęczy serca i duszy. Czym jest dla pana to miejsce, tak szczerze? Dla słuchaczek i słuchaczy w Krakowie i Warszawie.
Żona mi kiedyś powiedziała, że to mój pierwszy dom. Bo nawet była taka sytuacja, nie wiem, który rok, 89, 90, jest kwiecień, siadamy do śniadania i przyjeżdża mój kierownik, jedziemy do huty. i płacz w domu, chociaż śniadanie zjedz. No to pozwolił godzinę jeszcze posiedzieć i przyjechałem do huty.
Niezwykłe opowieści. Natomiast, drogi panie Czesławie, pan śpiewa, czy to prawda?
Jakoś tak się złożyło, że w moim rodzinnym domu śpiewano. Dziadek śpiewał, mama śpiewała, wujkowie śpiewali. Mama i wujek należeli w Złotoryi do chóru kościelnego. No i nas też ciągnęło zawsze, bo i jakaś harmonia była najpierw, dziadek przywiózł ze wschodu, potem taka większa, ojciec potem kupił 80 akordeon, także wszyscy grali, śpiewali, na mandolinie się uczyłem, na gitarze się uczyłem i do Gogowa przyjechałem też, szukałem jakiegoś miejsca, gdzie można pośpiewać. I na Koperniku mieszkałem w tym czasie, na osiedlu Kopernik w Gogowie, w budowie kościół Najświętszej Marii Panny zaczął istnieć i taki ksiądz Dobrołowicz ogłosił nabór do chóru. Byłem pierwszym chórzystą, który się zgłosił i zacząłem śpiewać. Tam śpiewałem ponad 30 lat, teraz śpiewam w młodszym chórze, ładniejszym, lepszym. A że zawsze lubiłem, to i śpiewam dalej. I nie wiem dlaczego, ale też mnie w hucie zauważono, bo na wszystkich imprezach to ach, Czesław, ty będziesz dzisiaj kantorem na karczmie, jutro gdzieś tam na imprezie to zaśpiewaj, bo 100 lat to zacznie. No tylko ja, czy tam inne jakieś takie przyśpiewki przy piwie, przy zabawach hucianych. No i potem stało się.
A czy jest jakiś hymn?
No właśnie, stało się to, że w hucie powstał hymn hutniczy. Nie pamiętam, który to był rok. 2011, może 12. Dyrygent hutniczej orkiestry hutniczej napisał muzykę, Maciek Łaszkiewicz napisał tekst i ja zostałem wyznaczony do zaśpiewania tego hymnu. I tutaj na tej sali najpierw próba jedna, próba druga i dzień hutnika, pełno ludzi, odznaczenia będą rozdawali, przemówienia, ja wychodzę na środek, orkiestra zaczyna, ja śpiewam 3 zwrotki hymnu hutniczego. I tak 2 lata śpiewałem, bo później to już przejęli tą młodsi.
Było wzruszenie przy pierwszym wykonaniu, przy pełnej
sali?
Przy
pierwszym, na próbie się bardziej bałem, jak śpiewając już na sali, bo potem wszyscy znajomi, wszyscy do mnie się uśmiechali, a na próbie byłem sam, orkiestra i ja. I jakiś tam filmowiec, który nagrywał, potem dostałem tą płytkę z tej próby zresztą.
No tak jak dzisiaj pana nagrywa nasz Adrian Kowarzyk i to wszystko będzie można zobaczyć w portalu wnet.fm. Czesław Dominik był moim państwa gościem. Panie Czesławie, przyjedziemy jak będzie ten jubileusz 50-lecia. Co pan na to?
Dobrze.
Radio Wnet już będzie.
Dobrze.
Wtedy daj Boże we Wrocławiu i
no,
w Szczecinie.
No to zależy wszystko od mojej dyrekcji, ale myślę, że jak ładnie poproszę, bo to 50 lat chyba nie było takiego, który przepracował w hucie chyba od początku do końca. Bo są 50-latkowie odeszli z huty, ale on gdzieś pracował wcześniej w Lubuskim, potem gdzieś jeszcze, potem jeździe, potem przyszedł do huty i jako 50-letni pracownik sumy prac poszedł na emeryturę. A ja przyjąłem się do huty, do tej huty, w barakach podpisywałem umowę i z tej huty odszedłem na emeryturę, a teraz odejdę na odpoczynek po 50 latach pracy.
Niezwykła opowieść, panie i panowie. KGHM Polska Miedź ma w sobie coś magicznego, że ma takich niezwykłych ludzi, którzy są i zawsze chcą być blisko. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Za rok ten jubileusz, będziemy o nim mówić. Panie i panowie, no to skoro tak, patrząc na pana Czesława Dominika, no to cóż, chyba tylko nasze dzieci się starzeją tak naprawdę, bo my wiecznie, forever young, wiecznie młodzi, no to cóż, Michalina Maruniak, formacja Kminek i to niezwykłe nagranie Chłopaku. Poranek Wnet, 8:49, nadajemy go, gdy wracamy do źródeł z Głogowa, z sali widowiskowej w biurowcu Huty Miedzi Głogów, a naszym gospodarzem niezwykłym już od piątku jest KGHM Polska Miedź, raz jeszcze z ukłonami dla pana prezesa Marcina Chludzińskiego. Poranek Wnet, Kminek z nieodległej letnicy i nagranie Chłopaku. Panie i panowie, jest godzina 8:53 i pierwsza część rozmowy z panem Aleksandrem Starzyckim, główny inżynier, zastępca kierownika Wydziału do Spraw Produkcji w Wydziale Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry, witam pana.
Bliżej mikrofon, panie Aleksandrze.
Witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
No właśnie, słuchacie nas w Krakowie i w Warszawie, daj Boże, za chwilę i we Wrocławiu, i w Szczecinie, i w Białymstoku. Panie Aleksandrze, rzecz bardzo ważna, bo przed chwilą niezwykła opowieść, właściwie saga, 50-letnia prawie, jeżeli chodzi o pana Czesława Dominika, mistrza nad mistrze Huty Miedzi Głogów, jeden i dwa dyspozytora huty. Natomiast pierwsze pytanie, czym tak prywatnie dla pana jest to miejsce?
Huta Miedzi Głogów?
Tak.
No, może nie jest to, tak jak w przypadku mojego poprzednika, najważniejsze miejsce, tylko drugie. Pierwszy jest dom rodzinny, następnie Huta Miedzi Głogów. Ale nie wiem, jak to będzie za parę lat, tak jak przepracował tu mój poprzednik, który mówi, że już ponad 49. Ja w tej chwili mam dużo skromniejszy staż. Jest to staż lat 17.
17 lat w tym miejscu. Natomiast pierwsza rzecz, bo wędrując po naszej pięknej Polsce, kiedy Radio Wnet wraca do źródeł, zadajemy te takie proste pytania, tak jak filozofowie przyrody niegdyś, kiedyś w starożytnej Grecji. KGHM, dzisiaj nadajemy z Głogowa, Huta Miedzi Głogów, w telegraficznym skrócie, Huta Miedzi Głogów. Co to jest za miejsce pod kątem naszego przemysłu, naszej gospodarki w takim telegraficznym skrócie?
Huta Miedzi Głogów jest to jeden z oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Jak pan słusznie zwrócił uwagę, jesteśmy zakładem hutniczym KGHM Polska Miedź S.A. ma 3 kopalnie, zakład wzbogacania rud i 3 huty. Hutę Miedzi Cedynie, Hutę Miedzi Legnica i Hutę Miedzi Głogów. Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Legnica produkują przede wszystkim miedź elektrolityczną, z czego jesteśmy dumni jako Polska, w ilości około 500 tysięcy ton.
I powiemy jeszcze, panie, drogi panie Aleksandrze, byliśmy liderem światowym, tak się zdarzyło w 3 sezonach.
Byliśmy liderem światowym, ale w produkcji srebra. Ja na tą chwilę powiedziałem o produkcji miedzi, dlatego że Huta Miedzi Głogów to jest podstawa, a oprócz tego, że produkujemy tutaj miedź, produkujemy także inne pierwiastki, takie jak srebro metaliczne w postaci gąsek i granulatu, a także złoto metaliczne, nie wspomnę o selenie.
I o tym będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy po przeglądzie prasy Aleksandra Wierzejskiego. Rzecz bardzo ważna, bo mówiąc o Głogowie, no to patrząc na to wszystko, co działo się po roku 1945, no to tak jak w przypadku chociażby Szczątków teraz po Centralnym Okręgu Przemysłowym typu Ostrowiec Świętokrzyski, Stalowa Wola, no to tak naprawdę to wszystko zawdzięczamy dzięki panu doktorowi Wyrzykowskiemu. To wszystko zaczęło się pod koniec lat 50. Z pana perspektywy, jak zmieniał się Głogów? Jak to wszystko się przeobrażało? Patrząc na cień tego wielkiego zakładu, który okazuje się przyciąga jak magnes, z drugiej strony jest mecenasem i patronem i tak jak w przypadku pana Czesława Dominika, znaczy to życie tym śladem niezwykłym tego miejsca. Bo tak naprawdę, no to oczywiście teraz wiadomo, chrobry Głogów, piłka nożna, natomiast tak naprawdę Głogów to Huta Miedzi.
Tak, Huta Miedzi i przede wszystkim Wydział Metali Szlachetnych. Ja się urodziłem w 1975 roku, dlatego nic nie mogę mówić po powojennym Głogowie, ale już będąc nastolatkiem mieliśmy przewagę nad innymi miastami, że mieliśmy na przykład 4 baseny kryte, gdzie to był ewenement na skalę polską z tego tytułu, iż taką ilością basenów krytych mogło się pochwalić Wrocław, Poznań lub większe aglomeracje miejskie. Poza tym powstawały tu nowe osiedla, osiedle Kopernik, osiedle Piastów Śląskich, a także i inne osiedla.
Powiem szczerze, że kiedy odwiedzałem moją rodzinę, bo to też jest taki ważny ślad, mój stryj związał się z KGHM-em Polska Miedź. Moi stryjeczni bracia również tutaj pracowali. Jeden już jest na emeryturze, drugi wciąż pracuje. I powiem szczerze, że jako mały chłopak z Zamojszczyzny ja zazdrościłem, że tutaj wszystko wyglądało inaczej. powiało wielkim światem i z perspektywy tej mojej zamojszczyzny tutaj wszystko wyglądało wielkoświatowo. Zazdrościłem tych niezwykłych rzeczy i sal widowiskowych, domów kultury, ale również tego wszystkiego, co nazywa się uporządkowaniem, kwietnością. Pamiętam taki przebłysk z lat 80., 90., piękne klomby, sporo zieleni i czysto na ulicach. To było dla mnie bardzo, bardzo zaskakujące. Natomiast powracając do kwestii tych metali szlachetnych, co będzie przyczynkiem do naszej drugiej części rozmowy, a rozmawiam z panem Aleksandrem Starzeckim, głównym inżynierem, zastępcą kierownika Wydziału do Spraw Produkcji w Wydziale Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów. Czy ciężko się dostać do pracy właśnie w tym sektorze tutaj, bo być może słuchaczki i słuchacze, ci młodzi, pomyślą sobie, dobrze byłoby w takim miejscu pracować. I jakie trzeba mieć predyspozycje, panie Aleksandrze, i jaki kierunek studiów trzeba skończyć, aby pracować w tym miejscu?
Może powiem to po swoim zatrudnieniu. Myśląc o pracy w KGHM-ie, postanowiłem złożyć papiery na Akademię Górniczo-Hutniczą, i po rekrutacji dostałem się po 5 latach burzliwej nauki. Ukończyłem te studia. Był to rok 2001 i zaraz po tygodniu złożyłem papiery do Huty Miedzi Głogów, ale nie było to takie proste. Musiałem przejść szereg rozmów i dopiero po 9 miesiącach zostałem zatrudniony w Wydziale Elektrafinacji Huty 1 na stanowisku mistrza. W tej chwili wydaje mi się, że jest troszeczkę łatwiej się dostać z tego tytułu, że bardzo dużo osób odchodzi z Huty Miedzi Głogów względem tym, że po prostu mają wiek emerytalny. Wiek emerytalny w Hucie Miedzi Głogów jest 55 lat, 60 lub 65 i z tego tytułu młodzież, która przede wszystkim kończy, nie musi kończyć studiów od razu, ale kończy szkołę średnią imienia Wyrzykowskiego, ma duże szanse do tego, aby zatrudnić się w Hucie Miedzi Głogów, a także, nie ukrywam, w Wydziale Metali Szlachetnych, bo takie rekrutacje też przeprowadzamy.
Droga młodzieży, która słucha teraz Radio Wnet, gdy wracamy do źródeł, 26 dzień naszych peregrynacji, stacja Głogów, od północy, 5 dzień sierpnia roku pańskiego 2019, a do tej niezwykłej rozmowy o Hucie Miedzi Głogów, o Wydziale Metali Szlachetnych z panem Aleksandrem Starzeckim powrócimy kilka chwil po godzinie 9.10, a teraz oddaję już głos do Warszawy, punktualnie godzina 9, przegląd prasy, w roli głównej on, Aleksander Wierzejski.
87 i 8 FM Warszawa. Kraków 95 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
Przegląd prasy zaczynamy od informacji. Pomnik generała Zygmunta Berlinga, który stoi przy trasie łazienkowskiej po prawej stronie Wisły, został zniesiony, zniszczony. Policja bada ten przypadek. Kto to zrobił, jak i dlaczego? Nikt nie został zatrzymany w związku ze zdarzeniem. Poinformowała o tym Magdalena Bieniak, podinspektor warszawskiej policji, rzecznik prasowy tejże instytucji. Według przewodniczącego Konfederacji Polski Niepodległej Niezłomni Adama Słomki, pomnik Zygmunta Berlinga, to totalitarny monument zdrajcy, został zniesiony społecznie przez antykomunistów z Niezłomnych. Sprawa ma charakter rozwojowy, więc będziemy się jej przyglądać. Ważna informacja, z Warszawy wyruszyła pielgrzymka w stronę Częstochowy, pewnie z innych miast te pielgrzymki również idą, więc jeśli ktoś nas słucha, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże, prosimy o krótką modlitwę w intencji naszego radia. Tygodnik Do Rzeczy zajmuje się homocenzurą. Ta gazeta została dotknięta cenzurą, mianowicie administratorzy YouTube, to jest sieciowy serwis z filmami w internecie, zablokowali jeden, a potem drugi odcinek programu Wierzę autorstwa Pawła Lisickiego i Marka Miśko. Potem zablokowano możliwość umieszczania nowych programów na tym koncie. Aktywiści i sympatycy ruchu LGBT całkiem niedawno paradowali po ulicach Gdańska, Poznania, Warszawy, Częstochowy i Białegostoku, domagając się poszanowania dla praw obywatelskich. Tymczasem wiele wskazuje na to, że właśnie pod ich naciskiem administratorzy YouTube'a zablokowali w ubiegłym tygodniu emisję jednego z odcinków programu Wierzę, magazyn katolicki Pawła Lisickiego, prowadzonego przez redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy i Marka Miśko, publikowany na kanale telewizji internetowej W Sensie TV. Galopująca cenzura, pisze Wojciech Wybranowski, działania YouTube są niedopuszczalne w cywilizowanym państwie prawa. Dopuszcza się do głosu wszystkie opinie, które nie zaburzają obowiązującego porządku prawnego. Powoływanie się na zawarte w Piśmie Świętym zdania będące podstawą katolickiej nauki społecznej najwyraźniej w ocenie cenzorów YouTube'a taki porządek prawny zaburzają. To cytat z Szczepana Wójcika, wydawcy programu W Sensie PL. Czy będzie pozew? Tak, zapowiada Szczepan Wójcik. Pozew w tej sprawie przygotowuje Ordo Iuris. Kolejny ciekawy temat. Rafał Ziemkiewicz analizuje taktykę opozycji. Schetyna chce przekonać wyborców, że ma partię zdrowego rozsądku, ale proponując skrajnych kandydatów, tworzy raczej chaos. I tutaj przedstawiona sylwetka chociażby Pawła Kowala, polityka Prawa i Sprawiedliwości, który odszedł od tej partii, a teraz będzie startował na pierwszej pozycji z partii opozycyjnej. Strategią Platformy Obywatelskiej nie jest lepszy PiS, pisze Rafał Ziemkiewicz, tylko antypiS. I to w zapowiedzianej 4 lata temu przez Schetynę wersji totalnej. Jak ma się ta totalność do zapraszania na listy prominentnego nigdyś PiSowca? Jeden Schetyna wie. Wydaje się, że przewodniczący PO uznał, że po doświadczeniu z Włodzimierzem Cimoszewiczem nienawiść do PiS dał jemu taką władzę nad swoim elektoratem, że będzie on głosować na każdego, kogokolwiek mu Schetyna na jedynce do głosowania wskaże. A jeszcze jeden temat. Maciej Pieczyński analizuje, rzadko o tym mówimy, a to jest ciekawe, działania Kamila Zaradkiewicza, które mogą zagrozić pozycji Małgorzaty Gersdorf i jej zwolenników. O co chodzi? Otóż na początku lipca profesor Kamil Zaradkiewicz, sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, skierował 4 pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego. W największym skrócie poruszają one kwestie legalności wyboru sędziów wybranych przez poprzednie składy Krajowej Rady Sądownictwa. Autor pytań powołuje się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2017 roku, który za niekonstytucyjny uznał przepisy ustawy o KRS stanowiące, że kadencje sędziowskie członków Rady upływają w różnych okresach. Zakwestionowane przepisy obowiązywały w latach 2011-2017 i Zaradkiewicz pyta, czy powołani w tym okresie sędziowie mogą w ogóle orzekać, czy ich wyroki można uznać za wiążące. Bardzo ciekawa prawnicza batalia. Zobaczymy, jak to się skończy. Pytania prawne Zaradkiewicza nie zostały ani zniszczone, ani ukryte. Czekają na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny. Wciąż więc nie jest znana odpowiedź na kwieciście postawione na łamach jednego z portali pytanie. Czy sędzia Zaradkiewicz rozwali system? Łukasz Warzecha w tygodniku Do Rzeczy o odszkodowaniach od Niemiec. Tekst niewystawiony, rachunek krzywd. Przypomina o tym, że coś nam się od Niemców należy za zniszczenie bezprzykładne naszego kraju. I teraz zapowiadany przed ósmą czy po ósmej tekst Przemysława Załuski. Odnotowuje autor przybycie do Polski 2 milionów Ukraińców. Mówi, że jest to znacznie więcej procentowo niż przybyło do Wielkiej Brytanii czy Niemiec Polaków, biorąc pod uwagę na to, że jest nas jako Polaków mniej i że Ukraińcy stanowią zwartą grupę. Taką stawia tezę. Jest to zwarta grupa narodowościowa, która może stać się żyjącym na terenie Polski drugim równoległym narodem. Autor zauważa politykę antypolską władz lwowskich i pisze, co dzisiejsza Ukraina i ci sami ludzie, którzy do dziś do nas przyjeżdżają i zachowują pozory dobrego nastawienia, u siebie prowadzą całkiem inną narrację. We Lwowie na budynku Szkoły Polskiej umieszczona jest tablica upamiętniająca Romana Szuchewycza, jednego z organizatorów ludobójstwa Polaków. Kamienne lwy na cmentarzu Orląt we Lwowie są przez Ukraińców umieszczone w pudle. Autor też nawiązuje do głośnej przed kilkoma tygodniami sprawy polskiego ucznia, który zaatakował Ukraińca i to miało być na tle narodowościowym. No teraz już wiemy, że nie było. Teraz komentarz do tego tekstu. Po pierwsze, Ukraińcy przyjeżdżający do Polski nie stanowią jednolitej grupy narodowościowej, bo są z różnych terenów Ukrainy i ten banderowskie nastawienie mieszkańców Ukrainy Zachodniej nie ma odzwierciedlenia na Ukrainie Centralnej i Wschodniej, a stąd przyjeżdża do nas znacznie więcej osób, bo tam po prostu więcej osób mieszka. Po drugie, sprawa tego chłopca, na którego się powołuje autor, nie miała podłoża narodowościowego. Więcej na temat Ukrainy znajdziemy w Kurierze Wnet. Tu jest kilka tekstów na tematy polsko-ukraińskie. Oczywiście jest nowy numer. Słyszycie państwo, jak przewijają się strony gazety. Dariusz Bożyniak o anatomii ludobójstwa. Przypomina 10 lipca 1944 roku dowódca UPA w Galicji Wschodniej Wasyl Sydor Szelest wydał rozkaz. Rozkazuje nieustannie uderzać w Polaków, by aż do wyniszczenia ich do ostatniego z tych ziem. Mariusz Patej, czy ukrainizm to realizm polityczny na sąsiedniej stronie? Splątanie polsko-ukraińskie, czy można było zapobiec przyszłej tragedii? Stawia też tezę, że celem wygonienia Polaków z Kresów był przyszły, przewidywany przez autorów tej zbrodni, plebiscyt. Skoro nie było Polaków, nie miałby kto zagłosować za obecnością w Polsce Lwowa i Tarnopola czy innych miast. Dobra zmiana na Ukrainie. To Eugeniusz Biłonoszko rozmawia z Iryną Wereszczuk. Wywiad przed wyborami parlamentarnymi, więc bardzo ciekawy, chociaż już jesteśmy po wyborach. Jedziemy dalej, proszę państwa, bo tutaj są również teksty ukraińskie. Paweł Bobołowicz, ukraiński zwiad. Ukraina małych miejscowości, wiosek, miasteczek, często też tych, które nie istnieją, słabo znana albo taka, o której w ogóle nie słyszymy. Miejsca, ludzie, przyroda i droga. Poszukiwanie wspólnej historii, tych chlubnych kart pierwszej Rzeczpospolitej, zapomnianej próby stworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów i wspólnej walki przeciwko bolszewikom w 1920 roku. Ukraiński zwiad Pawła Bobołowicza między innymi dociera do Pałacu Mionczyńskich, który znajduje się w dzisiejszym Łukiwie. Tam skarby, które trafiły do miejsca po bitwie pod Wiedniem. Kolejny temat analogiczny. Ta Ukraina nas boli, proszę państwa. Ciekawe, czy ktoś przeprowadzi analizę socjologiczną, dlaczego te teksty się pojawiają. Mianowicie w Kurierze Śląskim jest duży tekst o tym, jak doszło w ogóle do stworzenia i wybicia się tej antypolskiej czy konkurencyjnej wobec Polski narracji. Stanisław Orzeł, rosyjska i austriacka kuratela nad ukraińską wiosną ludów, o germańskich źródłach nacjonalizmu ukraińskiego. W ogromnym skrócie chodzi o tezę, zgodnie z którą Ruś została założona przez przez Wikingów. W związku z tym nie ma żadnej wspólnej słowiańskiej historii. Jest po prostu państwo germańskie, które zostało założone na terenach słowiańskich. Ważne, kończymy ten przegląd, już nieco za długo trwa, jak państwo wiecie. O Powstaniu Warszawskim prawda zakazana. Piotr Witt, autor Kuriera Wnet, autor, komentator Poranka Wnet, przypomina tutaj postać swojego ojca Zdzisława Witta, który jako przedwojenny oficer drugiego wydziału, czyli wywiadu i kontrwywiadu, organizował pracę chociażby sekretariatu premiera Sikorskiego, potem Kazimierza Sosnkowskiego i bardzo wiele wiedział na temat wybuchu Powstania Warszawskiego, rzeczywistych motywów oraz dlaczego tak właśnie było. Też jest wiele na temat obrazu Powstania Warszawskiego, jaki był kreowany przez komunistów, chociażby w filmie Popiół i Diament Andrzeja Wajdy. Przypomnijmy, że był to film całkowicie sfinansowany i kontrolowany właśnie przez aparat komunistycznej propagandy. Tyle w przeglądzie prasy. Kurier Wnet, bardzo polecamy państwu, jest w kioskach. I zapraszamy państwa na 12, gdzie postaramy się podsumować albo zrelacjonować, co teraz dzieje się na świecie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.